Lekcja piąta, 29 lipca. Starotestamentowa wiara. Tekst pamięciowy. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. List do Galatów 3:13. Pewien chłopiec zrobił łódeczkę. Starannie ją wystrugał i pięknie pomalował. Pewnego dnia ktoś skradł jego łódeczkę i chłopiec popadł w stan przygnębienia. Jakiś czas później przechodził obok sklepiku ze starociami i zobaczył na wystawie swoją łódeczkę. Szczęśliwy wbiegł do sklepu i zawołał, to moja łódeczka. Nie, to moja łódeczka, odpowiedział właściciel sklepiku. Jest moja, bo ją kupiłem. Nie, ona jest moja, bo ją zrobiłem, odpowiedział chłopiec. No dobrze. Zapłać $2 i możesz ją wziąć, zaproponował właściciel sklepiku. To było zbyt dużo pieniędzy dla chłopca, który nie miał ani centa. Jednak postanowił odzyskać łódeczkę, więc wykonywał wszelkie prace, by wkrótce powrócić do sklepiku z zarobionymi pieniędzmi i powiedzieć, chcę moją łódeczkę. Zapłacił i zabrał ją. Niósł ją w dłoniach. Przytulał do policzków i całował, mówiąc, moja kochana łódeczko, jesteś teraz moją. Podwójnie moją. Ja cię zrobiłem i ja cię odkupiłem. Podobnie jest z nami. W pewnym sensie w podwójny sposób jesteśmy pańscy. On nas stworzył, ale trafiliśmy do sklepiku szatana. Wtedy Jezus przyszedł i odkupił nas za ogromną cenę. Zapłacił za nas nie srebrem i złotem, ale swoją drogą krwią. Jesteśmy Jego przez stworzenie i odkupienie. Niedziela, 23 lipca. Niemądrzy Galatowie. Przeczytaj list do Galatów 3:1-5. Podsumuj to, co Paweł napisał w powyższych wersetach. W jakim sensie grozi nam podobne duchowe niebezpieczeństwo, iż rozpoczniemy dobrze, a potem popadniemy w legalizm? List do Galatów 3:1-5. O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą. Współcześni tłumacze mają problem z przełożeniem sensu słów Pawła w list do Galatów 3:1 o niemądrych Galatach. Greckie słowo, którego Paweł użył w tym wersecie, jest nawet mocniejsze niż to przytoczone. To greckie słowo to anoetoi pochodzące od słowa nous, umysł. Dosłownie znaczy ono bezmyślni, Biblia interlinearna. Galatowie zachowywali się tak, jakby nie myśleli. Paweł nie poprzestaje na tym, ale mówi, że skoro postępują bezmyślnie, to zastanawia się, czy jakiś czarnoksiężnik nie rzucił na nich uroku, któż was omamił? Dobór słów może sugerować, że ostatecznym źródłem ich stanu jest diabeł, zobacz drugi list do Koryntian 4:4. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Odstępstwo Galatów od Ewangelii tak bardzo oburzyło Pawła, gdyż wiedzieli oni, że zbawienie opiera się na krzyżu Chrystusa. Było to coś, czego nie mogli przeoczyć. Greckie słowo przetłumaczone w list do Galatów 3:1 jako ukazany, Biblia ekumeniczna. Lub też przedstawiony, Biblia Remigiusza Popowskiego, dosłownie znaczy umieszczony na afiszu, transparencie czy namalowany. Używano go w odniesieniu do publicznych ogłoszeń. Paweł mówi, że krzyż jest tak podstawowym elementem jego nauczania, iż w umysłach Galatów został niejako namalowany obraz ukrzyżowanego Chrystusa. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:23. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Pierwszy list do Koryntian 2:2. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. W pewnym sensie Paweł napisał, że odwrócili się oni od ukrzyżowanego. Następnie Paweł porównał ich obecne doświadczenie z tym, czego doświadczyli, gdy po raz pierwszy uwierzyli w Chrystusa. Uczynił to, zadając retoryczne pytania, jak otrzymali Ducha Świętego? Jak stali się chrześcijanami? I pytania pod nieco innym kątem, dlaczego Bóg dał im Ducha Świętego? Czy dlatego, że zrobili coś, by na to zasłużyć? Z pewnością nie. Stało się to dlatego, że uwierzyli w dobrą nowinę o tym, czego Chrystus już dokonał dla nich. Skoro tak dobrze zaczęli, co sprawiło, że uznali, że teraz muszą polegać na swoim postępowaniu? Jak często, jeśli w ogóle, zdarza ci się myśleć, dobrze mi idzie? Jestem dość dobrym chrześcijaninem. Nie robię tego i tamtego, a robię to i tamto, a potem wydaje ci się, że jesteś dość dobry, by być zbawionym? Co jest złego w takim sposobie myślenia? Poniedziałek, 24 lipca. Ugruntowani w Piśmie Świętym. Jak dotąd w liście do Galatów Paweł bronił swojej Ewangelii usprawiedliwienia przez wiarę, odwołując się do uzgodnienia osiągniętego z apostołami w Jerozolimie i osobistego doświadczenia samych Galatów. Począwszy od list do Galatów 3:6, Paweł zwraca się do świadectwa Pisma Świętego w celu ostatecznego potwierdzenia Ewangelii. W rzeczy samej list do Galatów 3:6-4 i 31 składa się z kolejnych argumentów opartych na Piśmie Świętym. Co Paweł miał na myśli, gdy napisał o piśmie w list do Galatów 3:6-8? Weź pod uwagę list do Rzymian 1:2, 4, 3 i 9:17. List do Galatów 3:6-8. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. List do Rzymian 1:2, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. List do Rzymian 4:3. Bo co mówi pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. List do Rzymian 9:17. Mówi bowiem pismo do Faraona: na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Należy pamiętać, że gdy Paweł pisał list do Galatów, nie istniał jeszcze Nowy Testament. Gdy Paweł cytuje Pismo Święte, cytuje wyłącznie Stary Testament. Pismo Święte Starego Testamentu odgrywało doniosłą rolę w nauczaniu Pawła. Postrzegał on je nie jako martwy tekst, ale jako autorytatywne i żywe Słowo Boże. W drugi list do Tymoteusza 3:16 napisał: całe pismo przez Boga jest natchnione. Greckie słowo przetłumaczone jako przez Boga jest natchnione to theopneustos. Theo, pierwsza część tego słowa, znaczy Bóg, zaś druga część znaczy dosłownie tchnięte. Tak więc Pismo Święte jest tchnięte przez Boga. Paweł posługiwał się Pismem Świętym, by wykazać, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, udzielić pouczeń dotyczących chrześcijańskiego życia. Zobacz list do Rzymian 13:8-10. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Oraz dowieść prawdziwości swojego nauczania. Zobacz list do Galatów 3:8-9. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Trudno określić, jak wiele setek razy Paweł cytował Stary Testament, ale cytaty z niego znajdują się we wszystkich jego listach oprócz dwóch najkrótszych, listu do Tytusa i listu do Filemona. Przeczytaj uważnie list do Galatów 3:6-14. Znajdź starotestamentowe fragmenty tekstu zacytowane przez Pawła w powyższych wersetach. Jak świadczy to o autorytatywności Starego Testamentu? List do Galatów 3:6-14. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama, a Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Czy czasami przychodzi ci do głowy, że niektóre fragmenty Biblii są bardziej natchnione niż inne? Zważywszy na świadectwo Pawła w drugi list do Tymoteusza 3:16, dlaczego podążanie taką ścieżką rozumowania jest niebezpieczne? Drugi list do Tymoteusza 3:16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Wtorek, 25 lipca. Uznani za sprawiedliwych. Jak myślisz, dlaczego Piotr odwołuje się najpierw do Abrahama, gdy stara się podać biblijne przykłady na poparcie swojego przesłania Ewangelii? Zobacz list do Galatów 3:6. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Abraham był jedną z głównych postaci w judaizmie. Był nie tylko przodkiem żydowskiego narodu, ale w czasach Pawła jego rodacy postrzegali Abrahama jako wzorzec dobrego Izraelity. Wielu nie tylko wierzyło, że jego zasadniczą cechą było posłuszeństwo, ale również, że Bóg uznał Abrahama za sprawiedliwego z uwagi na to posłuszeństwo. W końcu przecież Abraham opuścił swoją ojczyznę i rodzinę, zaakceptował obrzezanie, a nawet był gotowy ofiarować swojego syna zgodnie z poleceniem Boga. To się nazywa posłuszeństwo. Nalegając na konieczność praktykowania obrzezania, przeciwnicy Pawła z pewnością powoływali się na tego rodzaju argumenty. Jednak Paweł odwrócił argument, odwołując się do Abrahama 9-krotnie w liście do Galatów, jako przykładu wiary, a nie przestrzegania prawa. Rozważ to, jak Paweł zacytował pierwsza księga Mojżeszowa 15:6. Co to znaczy, że wiara Abrahama została mu poczytana ku usprawiedliwieniu? Zobacz także list do Rzymian 4:3-6, 8-11 i 22-24. Pierwsza księga Mojżeszowa 15:6. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. List do Rzymian 4:3-6. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. List do Rzymian 4:8-11. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. List do Rzymian 4:22-24. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych. Podczas gdy usprawiedliwienie jest metaforą zaczerpniętą z języka prawniczego, słowo poczytać czy uznać to metafora pochodząca ze świata biznesu. Może ona oznaczać, skredytować lub zapisać coś na czyjeś konto. Jest ona użyta nie tylko w odniesieniu do Abrahama w list do Galatów 3:6, ale występuje jeszcze 11 razy w powiązaniu z tym patriarchą. Słowo to jest przekładane następująco: policzyć, Biblia interlinearna, uznać, Biblia Romaniuka, czy poczytać, Biblia Warszawska. Zgodnie z metaforą użytą przez Pawła, tym, co zostaje zapisane na nasze konto, jest prawość. Pozostaje jednak pytanie, na jakiej podstawie Bóg zalicza nas do sprawiedliwych? Z pewnością nie na podstawie posłuszeństwa, jak twierdzili przeciwnicy Pawła. Cokolwiek mówili o posłuszeństwie Abrahama, Pismo Święte świadczy, że ze względu na wiarę Bóg uznał go za sprawiedliwego. Biblia mówi jasno, że posłuszeństwo Abrahama nie było podstawą jego usprawiedliwienia, ale jego skutkiem. Nie czynił on tego, co czynił, aby zostać usprawiedliwionym, ale czynił to, gdyż wcześniej został usprawiedliwionym. Usprawiedliwienie prowadzi do posłuszeństwa, a nie odwrotnie. Zastanów się, co to oznacza, że jesteś usprawiedliwiony nie przez cokolwiek, co czynisz, ale jedynie przez to, co Chrystus uczynił dla ciebie. Dlaczego jest to dobra nowina? Jak możesz przyswoić sobie tę prawdę, to znaczy uwierzyć, że odnosi się ona do ciebie osobiście, bez względu na twoje zmagania w przeszłości i teraźniejszości? Środa, 26 lipca. Ewangelia w Starym Testamencie. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. List do Galatów 3:8. Paweł napisał, że nie tylko Ewangelia była głoszona Abrahamowi, ale że sam Bóg ją ogłosił, a zatem musiała to być prawdziwa Ewangelia. Ale kiedy Bóg ogłosił Abrahamowi Ewangelię? Zacytowanie przez Pawła pierwsza księga Mojżeszowa 12:3 wskazuje, że miał on na myśli przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, gdy powołał go w pierwsza księga Mojżeszowa 12:1-3. Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 12:1-3. Co wersety te mówią nam o rodzaju przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem? Pierwsza księga Mojżeszowa 12:1-3. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Podstawą przymierza Boga z Abrahamem były obietnice dane Abrahamowi przez Boga. Bóg czterokrotnie obiecał Abrahamowi, że dokona czegoś dla niego. Obietnice Boga dane Abrahamowi są zdumiewające w swej jednostronności. To Bóg wszystko obiecuje, a Abraham nie obiecuje nic. Jest to przeciwieństwem tego, jak większość ludzi usiłuje kształtować swoją więź z Bogiem. Zazwyczaj to my próbujemy obiecać Bogu, że będziemy Mu służyć, jeśli On w zamian uczyni coś dla nas. Ale na tym właśnie polega legalizm. Bóg nie oczekiwał od Abrahama, że ten obieca mu cokolwiek. Pragnął tylko, by Abraham przez wiarę przyjął jego obietnicę. Oczywiście nie było to łatwe zadanie, gdyż patriarcha musiał się nauczyć w pełni ufać Bogu, a nie sobie. Tak więc powołanie Abrahama ilustruje istotę Ewangelii, a mianowicie zbawienie przez wiarę. Niektórzy błędnie wnioskują, że Biblia uczy dwóch sposobów zbawienia. Twierdzą, że w czasach starotestamentowych zbawienie było oparte na zachowywaniu przykazań, ponieważ ten sposób nie działał zbyt dobrze. Bóg obalił prawo i umożliwił zbawienie przez wiarę. Nic bardziej błędnego. Jak Paweł napisał w list do Galatów 1:7, istnieje tylko jedna Ewangelia. Jakie możesz podać inne starotestamentowe przykłady zbawienia wyłącznie przez wiarę? Zobacz na przykład trzecia Księga Mojżeszowa 17:11, Księga Psalmów 32:1-5, druga Księga Samuela 12:1-13, Księga Zachariasza 3:1-4, trzecia Księga Mojżeszowa 17:11. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Księga Psalmów 32:1-5. Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winy grzechu mego. Sela. Druga Księga Samuela 12:1-13. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział, w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze na to. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, i jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była Twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie, na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. Księga Zachariasza 3:1-4. Potem ukazał mi Jozłego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem, a ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Często słyszymy wrażenie tania łaska. Jednak jest w nim wewnętrzna sprzeczność. Łaska nie jest tania, jest darmowa, przynajmniej dla nas. Jednak udaremniamy ją, gdy sądzimy, że możemy coś do niej dodać naszymi uczynkami albo że możemy ją wykorzystywać jako usprawiedliwienie dla grzeszenia. Na podstawie własnego doświadczenia określ, do której z tych dwóch skrajności masz większą skłonność i jak możesz uniknąć niewłaściwej postawy wobec łaski Bożej. Czwartek, 27 lipca. Odkupieni spod przekleństwa. Zobacz list do Galatów 3:9-14. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Przeciwnicy Pawła z pewnością byli zdumieni, czytając jego odważne słowa w list do Galatów 3:10. Z pewnością nie przyszło im wcześniej do głowy, że mogliby się znajdować pod Bożym przekleństwem. Sądzili raczej, że są błogosławieni dzięki swemu posłuszeństwu. Ale Paweł wyraził się jednoznacznie. Na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem, przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. Paweł przeciwstawia sobie nawzajem dwie zupełnie odmienne możliwości, zbawienie przez wiarę i zbawienie z uczynków. Błogosławieństwa i przekleństwa przymierza wymienione w 27 i 28 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa są kategoryczne. Posłuszni są błogosławieni, a nieposłuszni – przeklęci. To znaczy, że jeśli ktoś chce polegać na posłuszeństwie wobec prawa w kwestii akceptacji u Boga, to powinien zachować całe prawo co do joty. Nie wolno nam wybierać, czego chcemy przestrzegać, a czego nie. Nie powinniśmy też zakładać, że Bóg przeoczy niektóre błędy tu i ówdzie. Wszystko albo nic. Jest to oczywiście zła nowina nie tylko dla pogan, ale także dla przywiązanych do legalizmu przeciwników Pawła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i braki im chwały Bożej. List do Rzymian 3:23. Bez względu na to, jak bardzo staramy się być dobrzy, prawo musi nas jedynie potępić jako jego przestępców. W jaki sposób Chrystus wyzwolił nas z przekleństwa prawa? Zobacz list do Galatów 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Paweł wprowadza kolejną metaforę, by wyjaśnić, czego Bóg dokonał dla nas w Chrystusie. Słowo odkupić znaczy nabyć ponownie. Określano nim cenę wykupu płaconą w celu uwolnienia zakładników albo cenę wykupu niewolnika, aby mógł on odzyskać wolność. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, przekleństwem związanym z łamaniem prawa często był wyrok śmierci. Okup zapłacony za nasze zbawienie nie był mały. Kosztował Boga życie Jego Syna. Jezus wykupił nas spod przekleństwa, biorąc nasze grzechy na siebie. Dobrowolnie wziął nasze przekleństwo na siebie i wycierpiał za nas pełną karę za grzech. Paweł cytuje w 5 Księga Mojżeszowa 21:23 jako biblijny dowód. Według izraelskiego zwyczaju zwłoki człowieka będącego pod Bożym przekleństwem miały po wykonaniu na nim wyroku śmierci zostać zawieszone na drzewie. Śmierć Jezusa na krzyżu była postrzegana jako przykład takiego przekleństwa. Nic dziwnego zatem, że krzyż był kamieniem potknięcia dla niektórych Izraelitów nie potrafiących pojąć tego, że na Mesjasza spadło Boże przekleństwo. Ale właśnie taki był Boży plan. Tak, Mesjasz poniósł przekleństwo grzechu, ale nie własne, a nasze. Piątek, 28 lipca. Do dalszego studium. Na Chrystusa jako na naszego orędownika i poręczyciela złożone zostały nieprawości nas wszystkich. Został uznany za przestępcę po to, aby mógł odkupić nas od potępienia przez prawo. Wina wszystkich potomków Adama uciskała jego serce. Gniew Boży przeciw grzechowi, groźny przejaw jego niezadowolenia z powodu nieprawości, wypełnił duszę jego syna przerażeniem. W ciągu całego swego życia Jezus głosił upadłemu światu dobrą nowinę o miłosierdziu Ojca i przebaczającej miłości. Zbawienie najgorszego z grzeszników było jego tematem. Lecz teraz, gdy dźwigał na sobie straszny ciężar winy, nie mógł dostrzec przebaczającej twarzy Ojca. Odwrócenie boskiego oblicza od Zbawiciela w tej godzinie najwyższego cierpienia przebijało jego serce bólem, jaki nigdy nie będzie w pełni zrozumiany przez człowieka. To cierpienie było tak wielkie, że fizyczny ból był ledwie odczuwalny. Luter śmiało rozpoczął swe dzieło jako obrońca prawdy. Jego głos z ambony brzmiał poważnym i szczerym oskarżeniem. Ukazywał ludziom niszczycielskie wpływy grzechu. Nauczał, że przez własne uczynki człowiek nie może zmniejszyć swych win ani uniknąć należnej za to kary, tylko skrucha przed Bogiem i wiara w Jezusa Chrystusa może uratować pokutującego grzesznika. Łaski Bożej nie można nabyć za pieniądze, jest ona bowiem bezpłatnym darem. Radził ludowi, by nie kupował odpustów, lecz w wierze spoglądał na ukrzyżowanego Chrystusa. Pytania do dyskusji. 1. Także dzisiaj w naszym Kościele niektórzy mają trudności z przyjęciem zbawienia wyłącznie przez wiarę, prawdy, iż łaska Boża przez Chrystusa zbawia nas bez względu na nasze uczynki. Dlaczego niektórzy wahają się przyjąć tę ważną prawdę? 2. Paweł bardzo wyraźnie wypowiedział się przeciwko teologicznemu błędowi zbawienia z uczynków. Jak świadczy to o ważności poprawnej teologii? Dlaczego jako Kościół powinniśmy występować odważnie, gdy próbuje się wśród nas nauczać błędów? Podsumowanie. Od początku do końca chrześcijańskiego życia podstawą naszego zbawienia jest wyłącznie wiara w Chrystusa. Ze względu na wiarę Abrahama w Boże obietnice patriarcha został uznany za sprawiedliwego i ten sam dar sprawiedliwości jest dostępny dzisiaj dla każdego, kto ma wiarę podobną do Abrahamowej. Jedynym powodem, dla którego nie jesteśmy potępieni z powodu naszych błędów, jest to, że Jezus zapłacił cenę za nasze grzechy, umierając za nas.